Wiecie, śpiewaliśmy dzisiaj te pieśni, w których wyrażaliśmy naszą tęsknotę za Bogiem. Wiecie, że to może być tylko piosenka? To może być fajna piosenka, fajny rytm, wszystko się składa ładnie, pięknie. Ale jeżeli to nie jest twoją modlitwą, jeżeli to nie jest prawdą twojego serca, to jest to tylko piękna piosenka. Ale w tym, co mówimy, jeżeli mówimy z głębi naszego serca, to dotyka serca Boga i odpowiada swoją miłością na naszą miłość. I to jest taka wymiana, którą bardzo kocham. Dzisiaj trochę będę mówił o tym, jak powinniśmy żyć, by podobać się Bogu i by wypełniać to, co On mówi, byśmy wypełniali. Chcę trochę mówić na przykładzie Saula, którego imię później zostało zmienione na Paweł. Wiecie, Saul był bardzo religijną, bogobojną osobą. To był człowiek, który naprawdę kochał Boga. To był człowiek, który naprawdę szukał Boga. I to był człowiek, który naprawdę służył Bogu na ten sposób, jaki znał. Troszeczkę, jak żeśmy śpiewali ostatnią pieśń, to troszeczkę się uśmiałem, ale to tak fajnie koresponduje z tym, co będę mówił. Zobaczcie, wiecie, że mamy cztery filary naszego kościoła, tak? One są wywieszone. Przeczytamy? I nasunęło mi się takie słowo, nie z Biblii, ktoś kiedyś to powiedział, ja to zapamiętałem. Kiedy rozmawiasz z kimś i wiesz coś na jakiś temat, więcej niż ta osoba, z którą rozmawiasz i ona mówi, ja wiem. A to możesz powiedzieć, tak, wiesz, ale nie wiesz, jak wiedzieć powinieneś. Więc niekiedy wiemy, że służymy Bogu, ale nie wiemy tego, że możemy służyć w taki sposób, który Jemu nie do końca się podoba. Aczkolwiek Pan zawsze patrzy na serce. Więc nie powinniśmy sądzić ludzi po tym, jak wyglądają, jak robią pewne rzeczy. Dlatego, że jeżeli w perspektywie będziemy mieli to, że są w pewnym procesie zmiany, to daje nam taką platformę miłości i zrozumienia do nich, tak? Czyli możemy nie bić Biblią po głowie tego człowieka, ale powiedzieć, że jesteś w błędzie, idziesz prosto do piekła, ale wiesz tam gdzieś w podświadomości czy w swojej świadomości, której nie wypowiadasz, że jeszcze trochę czasu, a zrozumiesz. Daję ci trochę czasu i robisz wszystko, żeby pomóc temu człowiekowi. Macie swoje Biblię? Jest ciężko w upalne dni dźwigać, pracować, ale Biblia to chyba nie jest. Niektórzy idą na łatwiznę i mają w komórkach swoje Biblię. Ale o, przepraszam bardzo, nawracam się. Widzicie? To była praktyka. Patrzę na niego i mówię, on ma Biblię w komórce, a nie nosi prawdziwej. On pokazuje to, ma przy sobie. Super, Piotr. Dzieje apostolskie. 22 rozdział. Będziemy w dziejach dzisiaj troszeczkę. To są słowa, będziemy czytać od trzeciego wersetu. Są to słowa, w zasadzie jest to świadectwo Pawła, które wypowiedział do Żydów. Wiecie, musielibyśmy dzisiaj, może tak, postaram się, daj Boże, żeby mi się udało, nie czytać całych dziejów apostolskich, ale ogarnąć takie kluczowe rzeczy, o których chcę powiedzieć i podzielić się pewnymi rzeczami. To nie jest nauczanie sensu stricte. Natomiast chcę kilka rzeczy tutaj nadmienić. Zobaczcie, Paweł powiedział o sobie tak. Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś jesteście. Drogę pańską prześladowałam aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. Zobaczcie, co Paweł mówi sam o sobie. Wiecie, szkoła Gamaliela to można było powiedzieć, że to jest taki Oxford chrześcijański tamtych czasów żydowskich. Najlepsza uczelnia miała najlepszych wykładowców, najlepszych Żydów pod względem prawa. Super. Paweł się tam uczył, więc nie był takim, w cudzysłowie, osiłkiem wziętym gdzieś tam, z ulicy, który się wymądrzał w tym, co mówi. Wiedział, że jest wykształconym. Był faryzeuszem z faryzeuszy, czyli urodził się w rodzinie faryzeuszy. To było dziedziczne. On robił to, co robił jego ojciec. Nie wiem, czy też wujek, nie ma tego w historii, nie będziemy tego rozsupływać w tym momencie. Ale tak patrzał sam na siebie. A więc był uważany w tym środowisku za kogoś bardzo ważnego i wykształconego. Wykształcony starannie. Wiecie, był najlepszym uczniem na tej uczelni. Nie wiem, czy miał stypendium. Pewnie miał, bo skądś to się bierze. Ale był też pełen gorliwości dla Boga w tym, co robił. Nie robił tylko tych rzeczy po to, żeby zapracować na tytuł, by być rabbi. Ale robił to z głębi swojego serca, pełen gorliwości dla Boga. Był tak gorliwy. Wiecie, to jest niesamowite. Był tak w tym wszystkim gorliwy, że ścigał wszystkich przeciwników religii, którą wyznawał w tamtym czasie. A więc wpadał do domów, gdzie były zgromadzenia. To wyobraźcie sobie, dzisiaj mamy zgromadzenie i naraz wpada taki Saul z innymi szaleńcami i zaczyna co? Wiązać, bić, kopać, dźgać nożami. Wyobrażacie sobie? To były takie czasy. Więc w tej gorliwości Paweł przewyższał wszystkich innych również. Wszystko to robił, dlatego że tak wierzył. Ale co się stało? Cofniemy się wcześniej, oczywiście, gdybyśmy dalej tam czytali, byśmy to odczytali, ale wróćmy do przejdźmy do 9 rozdziału, wersety 3-9. Fajnie się zaczyna ten wers. I stało się w czasie drogi. Wiecie, to jest takie fajne stwierdzenie, i stało się. Czyli nic się nie działo, ale w pewnym momencie pstryk, coś się wydarzyło ważnego w życiu Saula. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Jezus miał spotkanie osobiste z tym, którego prześladował. Przeczytajmy dalej. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. Spotkanie z Jezusem sprawiło to, że jego oczy się zamknęły. To jest Boża mądrość. Wiecie dlaczego? Myślę, że każdy z nas doświadczył takiego rozproszenia, kiedy nasze oczy są otwarte. Ja często zamykam oczy, nie patrzę w koło, kiedy uwielbiam Boga. Tylko po to, by sercem spotkać się z Panem. Dlatego, że kiedy masz otwarte oczy, widzisz, co się dzieje wokół. Wiatr wieje za oknem, gałęzie się ruszają, ktoś przeszedł koło ciebie, dzieci przebiegły, coś się wydarzyło. Myślę, że Saul nie widział 3 dni tylko po to, by mógł skoncentrować się dokładnie na tym wydarzeniu, którego doświadczył. Spotkał Jezusa. Był religijną osobą, więc powiedział, nie będę jadł, nie będę pił. Muszę to wszystko zgłębić, muszę się tego dowiedzieć. Jeśli dlatego warto, kiedy mamy jakieś słowo od Boga, czy ktoś tutaj dostał jakieś słowo od Boga dla swojego życia? Powołania, jakieś słowo na konkretną sytuację. Są tacy ludzie? Warto nie przechodzić obok tych rzeczy, ale warto zatrzymać się dłuższą albo nawet długą chwilę, by rozważać to, co Bóg powiedział, co miał na myśli. On miał pewne doświadczenie, mówi, Panie, kim jesteś? Kto Ty jesteś w ogóle? Ja Cię nie znam. O co chodzi w tym wszystkim? Jestem w jakimś niesamowitym doświadczeniu, po prostu Boża moc mnie walnęła. O co chodzi w tym wszystkim? Jezus mu się przedstawił, a później zaczął mu objawiać swoją wolę. Zaczął mówić do niego. Zaczął go nauczać. Saul wiedział, ale jeszcze nie wiedział, jak wiedzieć powinien. Tego wszystkiego, to wszystko Bóg mu kolejno objawiał, punkt po punkcie. Będziemy o tym dzisiaj troszeczkę mówili. 3 dni to dużo czasu na rozważenie o swoim życiu i powołaniu. Warto niekiedy wziąć urlop, wyjechać sobie w góry. Kilka razy to robiłem, to był niesamowity czas. I oddzielić się tylko dla Pana, by rozważać to, co On mówił. By szukać Jego oblicza, by pytać Go. Pukać do drzwi nieba, walić, łomotać, zdobywać rzeczy w duchu. Modlić się, Panie, co miałeś na myśli, że tak powiedziałeś? Chcę wiedzieć, potrzebuję to wiedzieć, bym mógł wypełnić Twoją wolę w moim życiu. Bo jak nie wiem, jak robić powinienem, to będę robił po staremu. Trzy fragmenty z listu do Galacjan, 3 rozdział. Bardziej dzisiaj będę wam cytował słowo i to, co Paweł mówi sam o sobie, niż będę opowiadał, co on mówi. Galacjan, 3 rozdział. Od 19 będziemy czytać. I Paweł mówi takie słowa. Dłuższy fragment będzie. Macie swoje Biblię otwarte? Śledźcie to, czy naprawdę tak jest. Czymże więc jest zakon? Wiemy, że Saul był prymusem w szkole zakonu. Ale przez ten okres czasu, który upłynął do tego momentu, on rozważał, szukał, modlił się, pytał Boga. Czymże jest więc zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I fragment, który jest zatytułowany tu Skutek wiary, synostwo Boże. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I dalej, 4 rozdział. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikiem, nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Zobaczcie, jaka zmiana. Zobaczcie, jakie objawienie. By dojść do takiego miejsca, myślę, że Saul musiał spędzić więcej niż te 3 dni, gdzie nie widział. On chodził z Bogiem, on chodził z Duchem Świętym, on dobijał się do nieba. Boże, objaw mi to. Pokaż mi to wszystko. Pokaż mi to wszystko. Co zrobiłeś z tym słowem, które otrzymałeś od Boga? Czy ono się wypełniło, czy nie? Może jest przed tobą? Ale czy rozważałeś, co Bóg miał na myśli? Szukałeś miejsca dojścia do tego, wypełnienia tego słowa? Musimy pukać do drzwi nieba, by niebo odpowiedziało. Ale by to wszystko mogło się dziać, to musimy mieć kogoś, kto nam to objawi w naszym sercu. To jest Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie będzie objawienia. Bez Ducha Świętego będzie wiedza, będzie teoria. A jak wiecie, nie zawsze teoria sprawdza się w praktyce, tak? Wielu naukowców robi badania, teoretycznie jest wszystko ładnie, pięknie, ale wprowadzają to w życie i nie wypala. Nie działa, tak jak, a powinno. Nie działa. Duch Święty jest tym, który pokazuje dokładną strategię tego, co powinniśmy i jak powinniśmy wykonać. Sam Jezus zapowiadał pewne kluczowe rzeczy, które będą się wydarzały, kiedy wypełni On swoje powołanie. Ewangelia Jana 7:37-39. Jezus mówi tak. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie. Ja pragnę wody teraz. Specjalnie tak robię. Jeszcze raz. Jeśli kto pragnie. Kochani, pragniesz? Super to zrobiłaś, Marzeno. Starała się być kulturalna, ale troszeczkę ją tam przymusiłem, żeby siorpnęła. Mój tato zawsze tak mówił, jak jadł gorącą zupę. Mówi, bardziej mi smakuje. Już jest u Pana. Wspaniały człowiek. A więc Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A mówił to o Duchu Świętym. Ale na siłę ten Duch Święty nie wciśnie się w ciebie. To my musimy zapragnąć Go. Naprawdę zapragnąć Go. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Czy byłeś kiedyś w takim miejscu, że nie miałeś szklanki wody i nie było gdzie zaczerpnąć jej i po prostu aż podniebienie ci przywarło, czy język do podniebienia i po prostu już nie mogłeś przełknąć, bo nie miałeś czym? To jest ten stan, w którym po prostu to pragnienie jest największe. Oczywiście nie musimy specjalnie dojść do tego miejsca, by tak się stało, by zaczerpnąć. O ileż bardziej mądrze jest zaczerpnąć, kiedy do tego stanu jeszcze nie doszedłeś. Amen? Mądrość się przydaje. Więc bądźmy mądrzy i nie czekajmy, aż wyschniemy jak pustynia, tylko zapragnijmy wcześniej tego, Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 19. Przeczytamy o pewnej historii. 19 rozdział. To jest historia, bardzo krótko, to jest 7 wersetów, od 1 do 7, która mówi o pewnych uczniach, którzy mieli pewne braki. To byli uczniowie Jana Chrzciciela i cała sytuacja była w Efezie. I przeczytałem od pierwszego. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyższe okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Ciekawa sytuacja. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Znamy tą historię i powołanie Jana Chrzciciela, który głosił chrzest nawrócenia, tak? Nawróćcie się do Boga, odwróćcie się od grzechów. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Ludzie, którzy służyli Bogu, ale którzy nie mieli Ducha Świętego, nawet o nim nie słyszeli. Znam ludzi, którzy mówią, że są wierzący, a którzy nawet nie uznają Ducha Świętego. To w dzisiejszych czasach już trochę się zmienia, dlatego że wylanie Ducha Świętego już jest tak duże, że dotyka również tych ludzi. Więc chwała Bogu. Oni są w miejscu, że wiedzą, ale nie wiedzą jeszcze, jak wiedzieć powinni. Ale jeżeli są szczerzy w Bogu, Piotr mówił swoje świadectwo pokrótce, jak to się stało. Ale jeżeli są szczerzy, Bóg ich dotknie, bez względu na to, jak inni ich oceniają. Dlatego, że Bóg patrzy na serce, a nie na flagę, która wisi. Jestem taki, jestem Pawła, jestem Apollosa, jestem katolikiem, jestem takim, siakim, owakim, protestantem. To nie ma znaczenia dla Boga. Tylko my przykładamy do tego znaczenie i wagę. Bóg nie. Bóg patrzy na serce. A więc jest to ważne. A więc musimy być ludźmi wypełnionymi Duchem Świętym. Wiecie, to jest jedna z cech, którą musimy posiadać, aby też zmieniać atmosferę wokół nas. Jezus powiedział: wy jesteście światłością świata. A więc tam, gdzie jesteśmy, niesiemy światło, które jest w nas, do tych miejsc, do których się udajemy. Tak? Jeżeli Jezus jest w nas, to niekiedy nie muszę mówić nawet, że jest we mnie, bo ktoś się zapyta: słuchaj, co ty masz takiego, czego ja nie mam? Ja to chcę mieć. Co to jest? I to jest właśnie czas, kiedy możesz powiedzieć o Jezusie, zaświadczyć o Nim. Dzieje apostolskie 19:21. Po tych wydarzeniach, mowa jest o Pawle, postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. 22. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. Zobaczcie, Te wszystkie wydarzenia, które były wcześniej opisane, są opisane, za sprawą Ducha Świętego Paweł postanowił udać się do pewnego miejsca. Wiecie, on nie usiadł sobie gdzieś tam ze swoimi braćmi, kumplami, jakkolwiek ich nazwać, tak? I powiedział, zrobimy taki plan, tu pojedziemy, tam pojedziemy, tam pojedziemy, tam pojedziemy. Nie, to Duch Święty Pawłowi powiedział, co ma uczynić. I co zrobił Paweł? Czy odłożył to na półkę? Zaraz zaczął to planować. Ale co planować? To, co Duch Święty mu powiedział. Dlaczego? Dlatego, że Paweł nauczył się, że Boży plan jest ważniejszy od jego planów. Zaczął działać, aby ten plan mógł się urzeczywistnić. A więc jeżeli Duch Święty mówi do naszego życia, do naszej codzienności, byśmy robili pewne rzeczy, a my zaplanujemy to, będziemy wdrażać to w życie, to będziemy widzieć, jak Jego błogosławieństwo wypełnia każdy dzień naszego życia. Będziemy widzieć, że Jego plany się urzeczywistniają. Ale to wszystko jest zależne od nas. Czy my za tym pójdziemy? A więc Paweł coś zaplanował. Dajcie mi trochę czasu. Dobrze. Więc zaraz po tych planach, o których mówiłem przed chwileczką, zaistniało pewne zdarzenie w Efezie. Czy doświadczaliście w swoim życiu tego, że kiedy postanawiacie wprowadzić Boży plan do swojego życia, coś zaczyna złego się dziać wokół was? To tak, jakbyście włożyli kij w mrowisko i naraz to wszystko was zaczyna osiadać i atakować. Wiecie, diabeł zrobi wszystko, by przeszkodzić sobie tutaj tę historię. To właśnie Żydzi robili wszystko, żeby zabić Pawła za to, co on robi. Za to, że głosi Jezusa. Za to, że głosi o Królestwie. Ale kiedy patrzymy na Pawła, czytamy o jego doświadczeniach, to zobaczcie, że te wszystkie rzeczy, których on doświadczał, nie były w stanie zatrzymać go w tym powołaniu, które otrzymał i odebrał od Boga. Wybrał sobie cel, postanowił w swoim sercu, mówię, idę i zrobię to bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. I powiedział to w liście do Filipian 1, 21-24. Posłuchajcie. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę zostać, rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Doszedł do tego miejsca, że Chrystus był dla niego ważniejszą rzeczą niż jego własne życie. 1 Koryntian 1,7. To Bóg daje wzrost. Jeden sieje, drugi zbiera, ale Bóg daje wzrost. A więc zobaczcie, do jakiego miejsca Saul, późniejszy Paweł, doszedł z tego miejsca religijności, ze szkoły Gamaliela, aż do tego miejsca, kiedy Filipi głosi i mówi do Kościoła. Dla mnie śmierć jest zyskiem. Chrystus jest najważniejszy. Nie to, co moje. On jest najważniejszy. A więc to pokazuje, że w naszym chrześcijańskim życiu zmiany naszego myślenia, patrzenia, wzrost naszej wiary, musi się to wszystko zmieniać, ewaluować, wzrastać. Jeżeli nie zmieniłeś swojego zdania na temat sprzed 25 lat twojego życia, to nie wzrastasz, to stoisz. To jest niemożliwe, żeby się to nie zmieniło. Ja nie mówię, że teraz obalam wszystko to, w co wierzyłem 25 lat temu. Ale moje zrozumienie tego miejsca jest zupełnie inne. Dlatego, że wszystkie doświadczenia, moje zrozumienie, objawienie, historie, to daje w tych puclach, wiecie, pewien obraz tego wszystkiego, jak ja dzisiaj wierzę. Czy to jest koniec tej pracy? Nie. To powinno zmieniać się, ewaluować. Wiecie, niektórzy pastorzy mówią, jak słucham swojego nauczania sprzed 20 lat, to się łapię za głowę, co ja gadałem. To znaczy, że mówił wtedy źle? Nie. Mówił to z tego miejsca, w którym był. Zrozumienia, objawienia, prawdy, w której chodził. Ale musimy to wszystko weryfikować, zmieniać, mówić o tym. Słyszałem o pastorach, którzy powiedzieli w czasie Kościoła, słuchajcie, muszę zmienić to nauczanie. Nauczałem was źle, błędnie. Dzisiaj mam zupełnie inne zrozumienie. Tamto out. Dilejtujcie, musimy wierzyć tak, dlatego że mam objawienie tego. Już jestem w innym miejscu dzisiaj. I to jest dobre, bo to pokazuje ciągłą zmianę, wzrost, który daje Bóg. I to jest fajne. Nie jest złą rzeczą wierzyć czy myśleć źle. Złą rzeczą jest to, kiedy to zauważasz i zostawiasz rzeczy niezmienionymi. Ale jeżeli Bóg ci to pokaże, powinieneś to zmienić. I powinieneś wejść w to miejsce, które Bóg wskazuje. Musimy to robić. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Dlatego w tym wszystkim musimy być posłusznymi ludźmi. Na czym polega posłuszeństwo? Posłuszeństwo polega na tym, że słyszę pewną rzecz, którą Bóg do mnie mówi, a później idę i to robię. Kto był w wojsku z was? Dzisiaj nie jest modnie być w wojsku. Był? Faceci byli w wojsku? Faceci byliście w wojsku? Ja uważam, że to jest złe. Wszyscy faceci powinni być w wojsku. Bo wojsko uczy dyscypliny. Wojsko uczy dyscypliny. Bo jeżeli któryś z żołnierzy był nieposłuszny, to wiecie, co kapral robił? W plecach cegły, wszyscy odpoczywali, a żołnierz miał indywidualne szkolenie. Na plac apelowy padał deszcz. Padnij! Przestrzeganie naprzód, marsz! Postań, padnij! Biegiem naprzód, marsz! I tak, dopóki jego pycha się nie ukruszyła. Ale później, jak już się wykształtował jego charakter, był spokojny, nie podskakiwał, nie dyskutował, tylko jeżeli otrzymał rozkaz, tak jest. W wojsku nauczono mnie, są dwie zasady, dwa punkty w regulaminie. Pierwszy punkt mówi tak, dowódca zawsze ma rację. Punkt drugi, jeśli dowódca nie ma racji, patrz, punkt pierwszy. Więc kiedy kiedyś na początku mojej drogi chrześcijańskiej uznałem, że to słowo jest słowem Boga, to powiedziałem tak, zrobię wszystko, co do mnie powiesz, bez dyskusji. I tak żyję do dzisiaj. Nie zawsze mi się udawało, nie jestem taki idealny. Ale kiedy upadałem, to wstawałem. Wyznawałem swoje grzechy i szedłem dalej, wzrastałem i wzrastałem i wzrastałem. To jest droga. Wiecie, że Biblia mówi, że sprawiedliwy 7 razy na dzień upada? Więc jeżeli 7 raz upadł, to 6 razy musiał wstać, tak? To słowo nie daje nam prawa do tego, byśmy nieustannie grzeszyli, ale to jest łaska, która jest nam dana przez Boga, byśmy mogli przyjść do Niego pod krzyż, przyjąć przebaczenie, obmycie Jego krwią, wyznajemy nasz grzech, wstajemy i idziemy dalej. Bierzemy naukę do swojego życia, idziemy dalej. To jest chrześcijaństwo. A więc musimy być ludźmi posłusznymi. Dzieje apostolskie 20, 22, 24. Paweł mówi tak. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy. Nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Posłuchajcie, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Jest pewien bieg, o którym Paweł tu mówi. Każdy z nas uczestniczy w tym biegu. I biegnie. Każdy ma swój tor w swoim życiu wyznaczony. I biegniemy. Jedni wolniej, drudzy szybciej, ale ważne jest, żebyśmy widzieli ten cel i dążyli do niego. I dążyli do niego. Jeżeli Duch Święty nas prowadzi do miejsca, idźmy do niego. Nawet jeżeli czekają nas uciski. Mnie prześladowali, to i was prześladować też będą. Czy jesteśmy gotowi na uciski? Czy uciski i lęk przed uciskami nas zatrzyma, by biec dalej? Wiecie, w każdej chwili się możemy zatrzymać. Myślę, że każdy z nas widział gdzieś jakieś długodystansowe biegi, gdzie ktoś biegnie i po prostu w pewnym momencie pada i mówi, już nie mam siły, rezygnuję, nie biegnę dalej. Marek może nam powiedzieć o takich rzeczach, chociaż on zawsze dobiega do mety i ma coraz lepsze wyniki. Im starszy, tym lepsze wyniki ma. I tak trzymać, no. Ale niektórzy nie wytrzymują tego napięcia, presji, lęku. Dzieje apostolskie 23:11. Wiecie, to jest znowu cała historia, która ciągnie się aż od Efezu. Dlatego, że Paweł został pociągnięty do odpowiedzialności za to, co robi, za głoszenie Ewangelii i został postawiony przed Radą Najwyższą. Ale w pierwszym wersecie mówi tak, a Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Z całkowicie czystym sumieniem. Myślę, że on mówi również o życiu, kiedy był w szkole Gamaliela i o tym, co robił potem. On mówi o całym swoim życiu. Więc zobaczcie, można mieć czyste sumienie, będąc w miejscu, o którym ty mówisz, nie powinieneś tam być. Halo? Moja teściowa była wspaniałą kobietą. Wspaniałą teściową. Jak ktoś mówi o kawały o teściowej, to ja mówię, chłopie, ty nie wiesz, co mówisz. Przeczytaj sobie pierwszy psalm. Nie siadaj w gronie szyderców. Moja teściowa była wspaniała. Była w kościele katolickim. Ale jestem przekonany, że spotkał ją w niebie, bo kochała Boga i miała czyste sumienie w tym wszystkim, co robi. Pewnych rzeczy nie była w stanie przeskoczyć i przejść. Ja ją w tym rozumiem i Bóg ją też w tym rozumie. A więc nie osądzajmy ludzi, kiedy na nich patrzymy. Odsyłam do historii, kiedy Samuel miał namaścić króla nad Izraelem, gdzie Dawid, jak wiemy, został namaszczony. Ale on nie był w ogóle brany pod uwagę. On nie był zaproszony nawet na imprezę, na której to namaszczenie miało nastąpić. Dopiero Saul mówi do ojca, słuchaj, jeżeli tu nie przyjdzie ten twój młodzian gdzieś tam o to, wiesz, to nie rozpoczniemy w ogóle uczty. Musi przyjść. I Bóg wskazał na niego. Bóg nie patrzy na to, co widzą oczy. Tam jest napisane, ale Bóg patrzy na serce. Więc to są kluczowe rzeczy, byśmy dbali tutaj o nasze serce, ale też w tym biegu, w którym jesteśmy. 23:11. I po tam całym wydarzeniu oczywiście dostał w twarz od sługi arcykapłana i tak dalej. Możecie sobie później w domu przeczytać. Myślę, że znacie tą historię. Ale po tym całym zdarzeniu 11 werset mówi tak. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. A więc na tym planie jego świadczenia, jego ewangelizacji, można by powiedzieć, Bóg dorysował kolejne miasto, kolejną rzecz. Mówi, to, co zrobiłeś w Jerozolimie, było super, naprawdę spisałeś się na medal. Zrobiłeś to, co chciałem, żebyś zrobił. To samo zrobisz również w Rzymie. I Paweł powiedział, okej, niech tak się stanie. A więc jest czas ruszyć i zrobić rzeczy, których jeszcze nie zrobiłeś. Jest czas na to, by wprowadzić w życie plan, który Bóg ci zakreślił. Jest ktoś taki, który ma miejsce jeszcze przed sobą? Ja jestem pierwszy, ja mogę dwoma rękami i tymi bosymi nogami podnieść do góry. Jest wiele rzeczy, które Bóg w moim życiu chce jeszcze zrobić. I powiedziałem, zrobię to krok za krokiem, krok za krokiem. Potrzebuję tylko Twojej mądrości, potrzebuję tylko Twojej mocy, Twojego Świętego Ducha, by te rzeczy mogły się wydarzać. To jest czas Kairos. Dlaczego? Dlatego, że On nas namaścił do wykonania tego celu. A co jest naszym celem jako wierzących? Kto powie, Kościele? Co jest naszym celem? No burza mózgów. No. Siedzieć w kościele na ławce. Podpowiem. Tak? Nie? Iść i głosić, świadczyć o Bogu tym, których Bóg stawia na naszej drodze, tam, gdzie jesteśmy. Nie tylko też świadczyć naszym życiem, ale też mówić o Bogu. Zobaczcie, jaką służbę miał tutaj Paweł. Kiedy przeanalizujecie sobie wszystkie rzeczy, to on mówił to samo świadectwo, jak spotkał Jezusa w swoim życiu kolejno. U Rzymian, jak został zaaresztowany, w Jerozolimie, później u Filipa, Festusa i nie jest napisane w Dziejach Apostolskich, czy w końcu mówił to przed Cezarem, czy nie. Ale wiedział, że kiedy tam stanie, będzie dawał świadectwo tego, czego doświadczył w swoim życiu. Czy ktoś ma tu świadectwo nawrócenia? Swoje osobiste? Nie zasuszane gdzieś w komputerze. Macie, czy nie? A jak byście się nawrócili w ogóle? No, kochani, podnieście wysoko rękę. Kto ma świadectwo swojego nawrócenia? To widzę, że tu nie wszyscy wierzący są. A jest tu jakiś poganin, który nie zna Chrystusa? Podnieś rękę. No to jeśli nie podniosłeś swojej ręki, to ty w ogóle nie wiesz, o czym ja mówię dzisiaj. Nie wstydźmy się. Wiecie, kiedy miałbym tu elokwentnie wypowiedzieć jakąś filozoficzną myśl, to nie umiem tego, bo nie jestem wykształcony w tym temacie. Ale każdy z nas może i potrafi powiedzieć to, w jaki sposób na swojej drodze, Paweł zrobił to, spotkał Jezusa w drodze do Damaszku, a ty spotkałeś, na jakiej drodze, co się stało, jak spotkałeś Jezusa, jak przyjąłeś Go do swojego serca, co się stało wtedy, jak On zmienił twoje życie, co zrobił w twoim życiu, ile cudów, uzdrowień, ile miałeś, ile tego, zobacz, ciu, lista się poszerza i naraz mówisz, o, to o to chodzi? No o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Będziemy mówili o rzeczach, w które wierzymy, że On uczynił. To jest czas, by to czynić, kochani. Wakacje. Fajny czas. Dużo mam jeszcze czasu? Jeszcze 5 minut. Ale od Pana Boga nie róbmy sobie wakacji, oświadczenia o Nim. Nie róbmy sobie wakacji. Powinniśmy to czynić. Dlaczego? Wiecie, to jest tak jak... Kiedyś był taki program Lato z Radiem. Pamiętam, jak byłem takim nastolatkiem, to Lato z Radiem leciało na wakacje i tam różne historie gdzieś były opowiadane i tak dalej. Kiedyś pamiętam, że dzwoni jakaś tam kobieta, dziewczyna dzwoni i mówi, na stacji w Poznaniu, no, ja jechałam do Poznania, czy tam gdzieś, nie, jeszcze gdzieś tam dalej, a w przeciwną stronę jechał ktoś, zakochałam się, miał takie oczy piękne i pojechał w tamtą stronę, ja w tym jestem załamana, ja go kocham, o. Chwila. Chwila. A, słyszeliście coś takiego? Miłość od pierwszego wejrzenia. Przez pociągu. Nie neguję tego, nie śmieję się z tego, aczkolwiek... No. Jestem radosny. Ale chcę powiedzieć to i zaznaczyć to, że wiecie, w naszym chrześcijańskim życiu, jeżeli chodzi o to, kiedy zaświadczymy o Bogu, to są takie chwile, bo Duch Święty może powiedzieć ci na przystanku, kiedy czekasz na tramwaj, o pewnym panu czy pani, która siedzi na ławce i mówi, pójdź, zaświadcz o mnie tej osobie. Jego serce jest już przygotowane, on czeka na to. Potrzebujesz tylko wziąć to i pójść zaświadczyć. I niekiedy lęk mówi, siedź, nie wygłupiaj się, będą inni. Ale dobrą rzeczą jest wtedy wstać, narazić się na śmiech, na oplucie, na wyszydzenie i powiedzieć tej osobie o Jezusie. A co, kiedy napluje na mnie? To weź ze swojej twarzy, zmasz to, powiesz halleluja. Był pewien ewangelista w Anglii, który jeździł na koniu od wsi do wsi, głosił Ewangelię. Mówi, Panie, pewnego poranka, coś ze mną nie jest tak. Nikt we mnie nie rzuca kamieniami. I naraz morze kamieni na jego. O mój, halleluja, jest w porządku. Gotowi na prześladowanie. Gotowi na takie rzeczy. Nieważne, co się wydarzy, ważne jest, co ja w tym miejscu zrobię. I czy zrobię. Będę kończył. Łukasz 17:6-10 mówi, Jezus mówi tak, Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście morwie, wyrwij się z korzeni i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To, że zrobiłeś coś już dla Boga, to wcale nie świadczy o tym, że to jest wszystko. Bo są jeszcze pewne rzeczy przed tobą. Nagrodę za to będziemy odbierać w niebie, ale nie możemy przestać na tym i chlubić się tym, cośmy już dla Boga uczynili. Tak? Ten fragment mówi o tym, że no w zasadzie sługa z pola przyszedł, zziajany, spocony, tak jak ja dzisiaj byłem. No chłopie, usiądź, nakarmię cię. Ja pan, nakarmię cię. A tu jest inna sytuacja. Nie, jeszcze jest to do zrobienia, jeszcze jest tamto do zrobienia. Zrób wszystko do końca. Dopiero potem będziesz ucztował, odpoczywał, świętował. Czy wszystko jest łatwe i lekkie? W Bogu, by zrobić? Nie jest to łatwe. Lekkie? Niekiedy to jest trud. Zaparcie się siebie. To jest trud przyjęcia prześladowań, ośmieszenia, wyszydzenia. ale to jest wpisane w naszą chrześcijańską drogę, w nasze życie. To jest po prostu wpisane. Tak po prostu jest. A więc jako Kościół powinniśmy iść i wprowadzać te rzeczy, o których Bóg mówi, w nasze życie. I też musimy być tymi ludźmi, którzy biorą udział w walce. Kto mi powie, czym jest Kościół? Kim jest Kościół? Zgromadzenie. Dobrze. Czyli ludzie. Tak? Czy to jest taka granica? Tutaj krzesła się kończą i takie balustrady postawione. Tam to są ci święci, a my to jesteśmy lud tylko, tak? Nie. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Więc jeżeli Jezus mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, to mówi do nas wszystkich, nie tylko do pastora, do starszych, którzy, niektórzy mogą powiedzieć, no, produkowałeś się dzisiaj i w zasadzie nic ciekawego nie powiedziałeś. I wstaje z ławki i siada w to samo miejsce za tydzień. I nic nie robił w ciągu tygodnia. David Hogan, słyszeliście o tym człowieku? Kto słyszał o Davidzie Hoganie? O, nie będę szczegółów mówił. Tak, to jest człowiek, którego Bóg używa we wskrzeszeniach. Ale opowiadał taką historię. Ostatnio słuchałem sobie tego w samochodzie, jak jechałem do pracy. I mówi, przyszło pewne zamieszanie gdzieś, nie wiem, czy to w Czechach, czy na Słowacji, gdzieś głosił. I jakaś kobieta mówi, no dobra, wystarczy tej teorii, przejdźmy do praktyki. On mówi, no to dobra, chodź tutaj, dam ci mikrofon. Jeżeli potrafisz to lepiej zrobić niż ja, proszę bardzo, masz miejsce. I kobieta się ucieszyła. Łatwo jest krytykować czyjąś pracę, nie robiąc nic w tym miejscu czy dla tego miejsca. Powiem jeszcze tak. Jeżeli nie modliłeś się za pastora czy za osobę, która tutaj głosi, albo o wydarzenie, w które jest zaangażowana część Kościoła, to nie masz prawa tego krytykować. Nie masz prawa tego krytykować. Jeżeli nie byłeś na wyborach do parlamentu, to nie krytykuj władzy. Krótka piłka. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czemu jesteś posłuszny? Czy temu, co mówi Boże Słowo, czy moim przekonaniom i mojej wiedzy? To jest ważne. A więc bierzmy udział w tej walce, w życiu. Hebrajczyków 10, 32-39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen. I na tym zakończę to dzisiejsze spotkanie. Moje nauczanie. Moje dzielenie się. Powinniśmy być zawsze gotowi do walki. A żeby być gotowi do walki, to musimy posiadać pełną zbroję, łącznie z mieczem. To jest Słowo Boże. Jeżeli nie masz słowa na daną sytuację, do konkretnej sytuacji, to nie idź tam. Nawet jeżeli Bóg cię tam posyła i odbierasz, by iść, zawsze sięgnij do słowa. Powiedz, Panie, potrzebuję słowa reman do danej konkretnej sytuacji. Co mam robić? Jak mam zrobić? Jeżeli mam iść, to kiedy? W jaki sposób? Z kim? Wiecie, co to są szczegóły? Szczegóły są bardzo ważne. Niektórzy nie zwracają na nie uwagę. Ale niekiedy szczegóły są kluczem do zwycięstwa. Takie drobne rzeczy wydawałoby się nieważne. Wszystko jest ważne. Wszystko. O wszystko musimy pytać Pana. I iść w wierze, w zbroi Bożej, do zwycięstwa, by być Jego świadkiem. Jego świadkiem. A jeżeli coś nie jest tak w Twoim życiu, to pracuj równolegle z Bogiem i z Duchem Świętym, by to On zmieniał. Przy Twoim Panie, zrób to we mnie. Jestem gotowy, pomóż mi. Nie daję rady. To jest codzienność z Bogiem. Codzienność z Bogiem. Dla nas wszystkich jako Kościoła. Ja tego nie mówię tylko do was. Ja siedziałem wczoraj do pierwszej w nocy nad tym wszystkim. Pracowałem z Duchem Świętym. Wierzę, że wypowiedziałem to, co mi położył na sercu. Jeszcze nie wszystko, ale już nie chcę zabierać czasu. Ale poczytajcie sobie historię Saula, Pawła. Jak on dochodził do tego miejsca, że powiedział, życie dla mnie jest niczym, Chrystus jest najważniejszy. Warto jest studiować życie tych ludzi, którzy opisane są w Biblii i brać lekcje do swojego życia, by podobać się Bogu, by kochać Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg kocha ciebie. Ktoś kiedyś powiedział tak. Diabeł chce ciebie zabić i Bóg też chce cię zabić. Twoją cielesną naturę. By mógł radować się tobą w pełni duchową osobą, w pełni poddaną, posłuszną. Gdzie stajesz i mówisz tylko, tak jest. Idę i to robię. Nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. I przychodzisz, Panie, jestem gotowy. Co mam dzisiaj zrobić? Jak chcesz mnie użyć? Jestem gotowy. Co mam zrobić? Błogosławię was w imieniu Jezusa.